Umowa o świadczenie usług to umowa wykorzystywana do uregulowania współpracy w dłuższym okresie, która to współpraca polega na powierzaniu usługodawcy wykonywania jakichś czynności, jakichś zadań, na przykład obsługa social media, obsługa klienta, obsługa sklepu internetowego, usługi marketingowe, ale czasem też usługi kojarzone z taką typową branżą kreatywną jak pisanie artykułów, tworzenie grafik, programowanie, montaż wideo, obróbka zdjęć. Tych usług może być naprawdę wiele i powiem o nich trochę więcej. Na samym wstępie chcę powiedzieć, że ta umowa o świadczenie usług rodzi trochę problemów, często spotyka się z niezrozumieniem i w tym dzisiejszym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, kiedy ta umowa o świadczenie usług się zawiera, kto może taką umowę o świadczenie usług zawrzeć, czym taka umowa o świadczenie usług różni się od innych umów, chociażby umowy o dzieło, a w końcu co taka umowa o świadczenie usług powinna zawierać. Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym, autorem bloga prakreacja.pl i założycielem specjalistycznej kancelarii prawnej Prakreacja Legal. I już teraz zapraszam Cię na naszą dzisiejszą przygodę z umową o świadczenie usług. Tak jak powiedziałem na wstępie, umowa o świadczenie usług, kojarzymy ją z usługami. Masło maślane? Niby tak, ale to pojęcie usług jest na tyle szerokie, że właśnie pozwala nam to umowę często wykorzystywać. Tę umowę o świadczenie usług zawieramy wtedy, kiedy chcemy uregulować jakąś współpracę w dłuższym okresie. Czyli nie skupiamy się na powierzeniu jakiegoś jednego konkretnego zadania i nie interesuje nas wykonanie tego jednego konkretnego zadania w jakimś konkretnym terminie, co raczej chcemy nawiązać współpracę długofalową. I to chociażby odróżnia umowę o świadczenie usług od umowy o dzieło. Bo umowa o dzieło jest najczęściej wykorzystywana po to, żeby zamówić jakiś konkretny rezultat. Na przykład zamówienie projektu graficznego, na przykład zamówienie logotypu, zamówienie identyfikacji wizualnej, wykonanie strony internetowej, napisanie artykułu, wyprodukowanie kursu online. To wszystko są takie jednorazowe projekty, które idealnie wpisują się w umowę o dzieło. Natomiast umowa o świadczenie usług wykorzystywana jest po to, żeby odbić się od tego projektu, nie skupiać się na jednym konkretnym projekcie, co zapewnić sobie wsparcie usługodawcy w jakimś zakresie w dłuższej perspektywie. Te usługi, tak jak mówiłem, mogą polegać chociażby na obsłudze klienta, obsłudze social media, obsłudze systemu newsletterowego, świadczeniu jakichś usług w zakresie wirtualnej asysty. Mogą być to również takie usługi bardziej kreatywne, pisanie artykułów, tworzenie postów, social media, montaż wideo, programowanie, jakiś support klienta. Wszystkie tego rodzaju usługi, gdzie bardziej nam chodzi o powtarzalność wykonywania jakichś zadań niż o określony efekt. I z umową o świadczenie usług wiąże się bezpośrednio temat umowy zlecenia. Często jest tak, że nie rozumiemy, że tak naprawdę umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług ma bardzo podobne skutki. Z punktu widzenia prawnego umowa zlecenie wykorzystywana jest do powierzania jakichś czynności prawnych, a umowa o świadczenie usług do powierzania czynności faktycznych. Więc w większości przypadków tak naprawdę mamy do czynienia z umową o świadczenie usług, nawet jeżeli nazywamy ją umową zlecenie. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, bo i tak do umowy o świadczenie usług stosujemy odpowiednio przepisy o umowie zlecenia, co ma wpływ też na to, że jeżeli stroną umowy jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to wypłacane jej wynagrodzenie podlega nie tylko opodatkowaniu, ale również oskładkowaniu. No właśnie, nawiązując do tego opodatkowania i oskładkowania, też nam to odpowiada na pytanie, kto może zawrzeć umowę o świadczenie usług. Umowę o świadczenie usług może zawrzeć tak naprawdę każdy. Nie ma jakichś obwarowań, że usługi może świadczyć wyłącznie przedsiębiorca. Usługodawcą może być osoba fizyczna, a może być spółka, może być fundacja. To samo dotyczy usługobiorcy. I nie bez powodu posługuję się tutaj tymi dwoma pojęciami usługodawca, usługobiorca. No usługodawca to jest ten, kto usługi świadczy, a usługobiorca to ten, kto te usługi dla siebie zamawia. I gdy będę się posługiwał tymi sformułowaniami, to mogę czasem również przechodzić na język wykonawca-zamawiający. Wykonawca i zamawiający to akurat pojęcia bardziej typowe dla umowy o dzieło, ale również mogą się tutaj pojawiać, ale będę miał na myśli cały czas usługobiorcę i usługodawcę. Zatem umowa o świadczenie usług zawierana na potrzeby jakichś konkretnych usług, czy konkretnych, czy niekonkretnych, to o tym chwilę później, dookreślając co w takiej umowie powinno się znaleźć i jak te usługi dookreślić, o tym opowiem za chwilkę. Teraz jeszcze chciałbym porównać umowę o świadczenie usług z innymi umowami, bo to jest częste pytanie klientów mojej kancelarii, którzy przychodzą i pytają, jaką najlepiej umowę zawrzeć. Czy tutaj będzie to umowa o świadczenie usług, a może umowa o dzieło, a może umowa współpracy? No pierwsze, najważniejsze rozróżnienie jest takie, że umowa o świadczenie usług to jest umowa należytej staranności. Czyli tutaj wykonawca ponosi odpowiedzialność za to, że on należycie wykonuje usługi, niezależnie jakie są rezultaty tych usług. Natomiast w przypadku umowy o dzieło zależy nam na osiągnięciu konkretnego efektu, konkretnego rezultatu. Więc jeżeli chcemy zamówić jakiś konkretny projekt, jakiś konkretny rezultat, jakieś konkretne dzieło, to posługujemy się umową o dzieło. Natomiast usługi zbliżają nas, można powiedzieć, trochę do umowy o pracę, czyli podejmujemy należytą staranność, wykonujemy jakieś zadania, nie jesteśmy sfokusowani na efektach, choć to oczywiście nie musi oznaczać, że w ramach umowy o świadczenie usług nie mogą powstawać takie efekty. Bo często jest tak, szczególnie w branży kreatywnej i internetowej, którą obsługuję w mojej kancelarii, że w ramach umowy o świadczenie usług powstaje dużo utworów, co do których jeszcze są przenoszone prawa autorskie. Więc może być tak, że mamy umowę o świadczenie usług związaną z pracą twórczą, gdzie finalnie efektem usług są jakieś utwory, tyle że nie są one zamawiane w reżimie umowy o dzieło, co w reżimie umowy o świadczenie usług. I żeby już podać taki konkretny przykład kończący ten temat, weźmy sobie na przykład artykuł. Można zamówić napisanie pojedynczego artykułu w ramach umowy o dzieło, i będzie to umowa o dzieło bądź umowa o napisanie artykułu, ale można również zawrzeć umowę o świadczenie usług copywriterskich, gdzie ten nasz copywriter będzie zobowiązywał się świadczyć usługi związane z pisaniem tekstów. W zależności od tego, jak uregulujemy tę współpracę, będziemy przemieszczać się w reżimie umowy o dzieło bądź w reżimie umowy o świadczenie usług. Ten reżim ma oczywiście pewne znaczenie, nawet nie pewne, a istotne znaczenie dla zamawiającego, dla klienta, bo w przypadku umowy o dzieło wykonawca ponosi odpowiedzialność za rezultat, jest rozliczany z efektu, a w przypadku umowy o świadczenie usług jest rozliczany za należytą staranność. I to jest takie istotne rozróżnienie, czym te dwie umowy się różnią. I mamy jeszcze coś takiego jak umowę współpracy. I umowa współpracy to jest taka umowa, która nie jest wprost uregulowana w kodeksie cywilnym, ale ona może być tak naprawdę umową współpracy w reżimie umowy o dzieło bądź umową współpracy w reżimie umowy o świadczenie usług. Możemy mieć umowę współpracy, która tak naprawdę jest umową o świadczenie usług, bo na przykład przewiduje właśnie, że współpraca będzie polegać na obsłudze social media i wtedy mamy jasny komunikat, że tak naprawdę mamy tutaj reżim usługowy. Ale może być ramowa umowa współpracy, w ramach której zamawiający po prostu składa zamówienia na konkretne projekty. Czyli mamy jedną umowę i zamawiający sobie zamawia, dzisiaj sobie zamawiam projekt okładki e-booka, jutro zamawiam projekt logotypu, każde z tych zamówień jest odrębnym dziełem. I wtedy mamy taką ramową umowę współpracy w reżimie umowy o dzieło. O ramowej umowie współpracy nagrałem oddzielne wideo, więc dzisiaj nie będę o tej ramowej umowie współpracy opowiadał. Dzisiaj chcę się skupić na umowie o świadczenie usług, czyli tej umowie, która jest wykorzystywana co do jakichś powtarzalnych zadań, tak naprawdę do zapewnienia sobie tego, że ktoś dla nas jakieś usługi świadczy. Więc jeżeli już wiesz, do czego ta umowa jest wykorzystywana i wiesz też, kto może być taką stroną tej umowy, tak naprawdę każdy, z tymi konsekwencjami, że jeżeli jest to osoba prywatna, to pojawiają się jeszcze składki ZUS, to jeszcze możesz być ciekawy, w jakiej formie taką umowę o świadczenie usług można zawrzeć. Co do zasady, taka umowa może zostać zawarta w formie dowolnej, czyli może być to mailowo, elektronicznie, telefonicznie, pisemnie, jakkolwiek chcesz. Ale tutaj ważne zastrzeżenie. Czasem bywa tak, że te usługi wiążą się z powstawaniem utworów. I jeżeli do tych utworów mają być przenoszone autorskie prawa majątkowe, no to taka umowa o świadczenie usług, która zawiera również wątek przeniesienia praw autorskich, powinna być również sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Więc z jednej strony mamy dowolność, ale z drugiej strony w tych realiach branży internetowej i kreatywnej, z którą ja na co dzień działam w ramach swojej kancelarii, jednak najczęściej te umowy o świadczenie usług są zawierane w formie pisemnej, ponieważ klientowi zależy na tym, żeby nabyć autorskie prawa majątkowe. Okej, i tu powiedzmy, że to jest za nami ten taki pierwszy blok wprowadzający, kiedy umowę o świadczenie usług wykorzystujemy, kto może być stroną umowy, czym ta umowa o świadczenie usług różni się od innych umów. I w drugim bloku chciałbym już bardziej konkretnie i bardziej szczegółowo opowiedzieć o tym, co taka umowa o świadczenie usług powinna zawierać. Czyli gdy decydujesz się już, żeby taką umowę o świadczenie usług zawrzeć, to co w niej powinno się znaleźć. No i po pierwsze, na pewno powinny być dookreślone te usługi, które będą świadczone. I tu jest kilka sposobów, jak można te usługi dookreślić. Po pierwsze, można wprost w umowie przewidzieć konkretne usługi, na przykład usługi marketingowe, usługi obsługi klienta, usługi programistyczne. Po prostu w paragrafie pierwszym przedmiot umowy listujemy, w jakim zakresie usługi będą świadczone. Ale czasem jest tak, że my nie chcemy się zamykać na jakieś określone zadania. Przykład: wirtualna asystentka, która zaczyna jakąś współpracę z klientem i nie, tak naprawdę nie wie, jakie dokładnie zadania będzie wykonywać. I można to obejść w ten sposób, że w umowie wskazujemy tylko ogólnie usługi w zakresie wirtualnej asysty, doprecyzowując, że dokładny zakres usług będzie ustalany na bieżąco przez strony w zależności od zapotrzebowania klienta. Taka opcja również jest możliwa i jeszcze jest możliwa trzecia opcja, która przewiduje, że jakiś podstawowy katalog usług sobie na przykład wpisujemy do załącznika do umowy, ale jednocześnie nie zamykamy sobie tych drzwi i wskazujemy wprost w umowie, że usługi mogą być poszerzane bez konieczności aneksowania umowy. To ważne, bo czasem ta elastyczność jest potrzebna. Czasem bywa tak, co jest dość częstym błędem przy takim zero-jedynkowym podchodzeniu do umów, bazowaniu na prostych szablonach i nieprzemyśliwaniu, co z nich wynika, że mamy sobie jakąś umowę o świadczenie usług, w tej umowie jest wskazany dokładny katalog usług, dodatkowo w tej umowie jest powiedziane, że wszelkie zmiany tej umowy wymagają zachowania formy pisemnej i potem nagle my poszerzamy jakieś usługi o dodatkowe, nie aneksujemy umowy i okazuje się, że mamy usługi świadczone bezumownie, bo tego w umowie nie było. Więc jeżeli będziesz się zastanawiać, w jaki sposób opisać w swojej umowie usługi, które będziesz świadczyć, bądź te, które zamawiasz, zastanów się, jak dużą elastyczność potrzebujesz. Czasem ta elastyczność może być bardziej wskazana niż takie ścisłe dookreślanie tych usług w umowie. Jeżeli już określisz w umowie te usługi, które będą świadczone, no to jeszcze powinna taka umowa przewidywać, w jakim wymiarze one będą świadczone. I tu też są możliwe dwa modele. Może być taki model, w którym strony umawiają się na konkretny wymiar świadczenia usług. To można powiedzieć, są takie typowe umowy B2B, w których przewidujemy, że usługodawca będzie na przykład świadczył usługi w wymiarze, nie wiem, 20 godzin w tygodniu. Ale często jest tak, szczególnie w tych umowach, które ja przygotowuję dla klientów, że klient nie chce gwarantować żadnego konkretnego zapotrzebowania. Zawiera tę umowę po to, żeby zapewnić sobie możliwość zlecania jakichś prac usługodawcy, ale wcale nie przewiduje żadnych gwarancji i wręcz umowa mówi, że klient nie zobowiązuje się do tego, że będzie miał jakieś zapotrzebowanie na usługi. On może powierzać jakieś czynności, ale nie musi. Z kolei czasem jest też model mieszany, w którym na przykład wirtualna asystentka przewiduje, że będzie świadczyć usługi przez 10 godzin w tygodniu w ramach pakietu za taką kwotę, a wszystkie dodatkowe usługi będą rozliczane dodatkowo na przykład stawką godzinową. Więc to nie jest tak, że ten wymiar świadczenia usług jest tylko możliwy do uregulowania w jeden sposób. Tak naprawdę umowa o świadczenie usług daje dość dużą elastyczność, więc można zrobić to i tak, w zależności od realnych potrzeb i zawsze zachęcam Cię do patrzenia na umowy właśnie w ten sposób. Nie fiksowania się na jakichś z góry narzuconych zasadach, zastanowienia się, jakie są realne zasady współpracy i oddaniu tego, opisaniu tego właściwie w umowie. No dobrze, zatem mamy dookreślone usługi i mamy również dookreślony wymiar świadczenia tych usług. Ważną sprawą w umowie o świadczeniu usług jest również komunikacja między stronami. W jaki sposób strony będą się komunikować? Czy ma być to współpraca zdalna? A jeżeli zdalna, to czy to będzie jakiś system generowania zadań, jakiś system komunikacyjny, jakiś Slack, jakaś Asana, jakiś Discord, a może maile, a może ustalenia telefoniczne? Warto, żeby ta procedura komunikacji stron była w umowie ściśle określona i warto również zdefiniować dostępność usługodawcy. Czy ten usługodawca będzie dostępny zawsze, w jakieś konkretne dni, w jakimś konkretnym przedziale czasowym? Czy gwarantuje jakiś czas reakcji na kierowane do niego zapytania? Jak ta komunikacja ma przebiegać? To są ważne sprawy, bo potem często we współpracy wychodzą takie problemy, że klient wysyła maila i oczekuje, że wykonawca w ciągu 2 godzin mu odpowie. No a wykonawca na przykład nie jest w stanie mu w ciągu 2 godzin odpowiedzieć i w jego interesie jest zabezpieczyć się umownie i przewidzieć, że na przykład deklaruje odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku takich umów o świadczenie usług, gdzie ten nasz klient powierza wykonywanie jakichś konkretnych zadań. Na przykład stwierdza, że teraz by chciał uruchomić nową kampanię reklamową, no i określa, w jakim terminie chciałby ją wystartować. Warto też przewidzieć w umowie, czy te wszystkie wymagania terminowe klienta są wiążące dla wykonawcy, no bo często może być tak, że ta współpraca jest bardziej współpracą taką freelancerską, a nie zbliżoną do takiej twojej umowy o pracę i ten usługodawca nie jest w stanie zagwarantować, że on każdemu terminowi wyznaczonemu przez klienta będzie w stanie sprostać. Więc w tym zakresie również umowa o świadczenie usług powinna regulować te kwestie dotyczące reagowania na komunikaty, podejmowania się jakichś terminów, związania tymi terminami. Z zasadami komunikacji, tą responsywnością jest też związany temat potencjalnego urlopu usługodawcy. Urlopu bądź przerwy w świadczeniu usług, albo po prostu niedostępności. Warto też w umowie przewidzieć, czy usługodawca ma obowiązek informować swojego klienta o tym, że będzie niedostępny, z jakim wyprzedzeniem. Czy to jest jakaś przerwa w świadczeniu usług za odpłatnością, bo na przykład on pozostaje w jakichś takich stosunkach bardziej B2B, czy to jest właśnie taka umowa o świadczeniu usług bardziej frywolna, jak ja to mówię, i nie mamy tutaj żadnego prawa do płatnego urlopu, tylko informacji, że mnie nie będzie, to również powinno zostać w umowie odzwierciedlone. No i umowa o świadczenie usług, żeby mogła być wykonywana, no to musi mieć ten usługodawca jakieś zasoby. I teraz pytanie, czy te zasoby zapewnia mu klient, czy usługodawca samodzielnie? To również w umowie powinno zostać przesądzone, czy ten usługodawca sam sobie zapewnia narzędzia do pracy, czy też może te narzędzia do pracy zapewnia mu klient. Szczególnie w branży kreatywnej i internetowej ważnym zagadnieniem jest też współdziałanie stron, bo to często jest tak, że żeby prawidłowo wykonywać usługi, nie wystarczy, że usługodawca chce je wykonywać. Musi czasem na przykład otrzymywać jakieś wytyczne, informacje, materiały od drugiej strony, jakieś akceptacje, wypowiedzenia się co do jakiejś koncepcji. Warto, żeby umowa w takim zakresie również przewidywała jakąś procedurę. Ile czasu ma druga strona na zareagowanie, co wtedy, gdy nie zareaguje, czy można przyjąć milczącą akceptację, czy może raczej przesunąć termin wykonania jakiegoś zadania. To również są ważne kwestie, które w umowie o świadczenie usług powinny zostać uregulowane. Umowa o świadczenie usług powinna również opisywać efekty świadczenia tych usług. To jest szczególnie widoczne w branży kreatywnej i internetowej, którą obsługuję, że my te usługi zawieramy, umowę o świadczenie usług zawieramy po to, żeby jednak osiągać jakieś rezultaty, nawet jeżeli w reżimie świadczenia usług. No bo przykładowo, jeżeli ja zawieram umowę usługową w zakresie pisania jakichś artykułów, pisania jakichś tekstów regularnie, no to są jakieś efekty namacalne, na których mi zależy. Więc trzeba przewidzieć, jak te efekty świadczenia usług będą przedstawiane drugiej stronie, jak będą mu udostępniane, czy w postaci plików otwartych, czy w postaci plików zamkniętych, czy przez jakiś dysk w chmurze, czy mailowo, czy jeszcze przez jakieś inne zasoby współdzielone. To są istotne kwestie, które też powinny zostać podniesione, uzgodnione w umowie, żeby potem uniknąć tych sytuacji, w której jedna strona wyobrażała sobie A, druga strona wyobrażała sobie B i mamy konflikt między stronami, no bo one się nie dogadały na wstępie. W zależności od przedmiotu tych usług, które są świadczone na podstawie umowy, może pojawić się również wątek poprawkowy. W tej branży kreatywnej, internetowej, o której mówię z uporem maniaka, no bo faktycznie w takiej branży pracuję, często jest tak, że my jeszcze w umowach o świadczenie usług regulujemy jakieś kwestie poprawek. Czyli co w sytuacji, w której klient nie jest zadowolony z tego, co mu usługodawca przedstawił. Czy ma prawo do poprawek, jak może te poprawki przedstawiać, jak te poprawki są rozliczane, czy to jest ujęte w podstawowym wynagrodzeniu, czy są może rozliczane jakąś stawką godzinową, a może jeszcze w jakiś inny sposób. Jeżeli zawierasz umowę o świadczenie usług, która wiąże się z jakimiś takimi namacalnymi rezultatami, co do których mogą powstać jakieś zastrzeżenia, to warto sobie przewidzieć tę procedurę poprawkową. A nawet jeżeli mamy jakąś taką umowę typowo usługową, która nie wiąże się z powstawaniem jakichś konkretnych rezultatów, no bo na przykład mamy jakąś obsługę klienta, no gdzie nie mamy jakichś wymiernych rezultatów, które można poprawiać, to warto sobie przewidzieć jakąś procedurę reklamacyjną. Czyli sytuację, w której klientowi nie podoba się sposób wykonywania usług, może w jakiś sposób zgłosić to usługodawcy i mogą w jakiś sposób wyjaśnić ten spór jeszcze przed jego eskalowaniem i kierowaniem jakiejś sprawy na dalsze tory, na przykład na drogę postępowania sądowego. Tak sprytnie opisana procedura reklamacyjna w umowie o świadczenie usług pozwala często uniknąć niepotrzebnych problemów i takich sporów i sytuacji irytujących. Umowa o świadczenie usług to również miejsce, żeby uregulować kwestie odpowiedzialności. Za co i kto ponosi, kto i za co ponosi odpowiedzialność? Czy tam odpowiedzialność za wszystko ponosi jedna strona? No nie zawsze. Często jest tak i najczęściej jest tak, że jednak ta odpowiedzialność jest podzielona. Na przykład klient dostarcza usługodawcy jakieś materiały. Za te materiały odpowiedzialność ponosi klient, a nie usługodawca. Natomiast usługodawca ponosi odpowiedzialność na przykład za to, że on przy świadczeniu usług nie naruszy czyichś praw, nie wykorzysta na przykład jakichś materiałów, do których nie jest uprawniony. I to powinno mieć swoje odzwierciedlenie w umowie i trzeba się zastanowić nad wszystkimi takimi kwestiami, które mogą pójść źle i zastanowić się, kto za nie ponosi odpowiedzialność, uregulować to w umowie i pamiętać też, że mamy taką furtkę, żeby w umowie o świadczeniu usług wprowadzić ograniczenie odpowiedzialności, czyli na przykład odpowiedzialność tego naszego usługodawcy ograniczyć do jakiejś kwoty albo do jakichś określonych tylko sytuacji. Jest taka możliwość, umowa o świadczeniu usług również powinna to przewidywać. Umowa o świadczenie usług może również przewidywać wątek praw autorskich. Dotyczy to wszystkich tych umów, w ramach których powstają jakieś utwory. I najczęściej ma to taką konsekwencję, że w umowie znajduje się takie postanowienie wytrych, które mówi mniej więcej, że jeżeli w związku ze świadczeniem usług powstanie jakiś utwór, to prawa autorskie do tego utworu są przenoszone na klienta. I oczywiście to nie musi być przeniesienie praw autorskich, można również uregulować licencję, ale najczęściej w tych umowach, które ja przygotowuję bądź opiniuję, pojawia się wątek przeniesienia praw autorskich. Wtedy taka umowa o świadczenie usług zawiera również cały oddzielny paragraf poświęcony prawom autorskim, z jaką chwilą prawa autorskie są przenoszone, na jakich polach eksploatacji, co z prawami zależnymi, co z prawami osobistymi, co z plikami otwartymi, co z portfolio. Tutaj wątków jest naprawdę dużo, nie chcę robić całego oddzielnego bloku o prawach autorskich podczas tego nagrania, byśmy popłynęli. Zwracam tylko uwagę, że w umowie o świadczenie usług jest jak najbardziej miejsce na to, żeby uregulować prawa autorskie, jeżeli faktycznie to świadczenie usług wiąże się z wykonywaniem jakichś utworów. No i w końcu crème de la crème, czyli wynagrodzenie. Wszyscy pracujemy po to, żeby zarabiać, więc umowa o świadczeniu usług to również miejsce właściwe, żeby ustalić, w jaki sposób to świadczenie usług będzie rozliczane. Tu oczywiście modeli jest co najmniej kilka, bo może być to po prostu na przykład stawka godzinowa, czyli my sobie przewidujemy, że wykonawca prowadzi ewidencję czasu pracy i na przykład ostatniego roboczego dnia miesiąca wystawia fakturę na kwotę odpowiadającą przemnożeniu liczby godzin świadczenia usług przez określoną stawkę godzinową, ale może być to na przykład jakaś również zryczałtowana kwota, na przykład za świadczenie usług w wymiarze 20 godzin w tygodniu. Takie jest wynagrodzenie. Najczęściej to wynagrodzenie jest rozliczane miesięcznie, ale może być inaczej, może być tygodniowo. Można również próbować do umowy o świadczenie usług wsadzić postanowienia przewidujące wynagrodzenie za jakieś konkretne zadania, może jakąś prowizję od sprzedaży. No tu możliwości jest bardzo dużo, natomiast taką podstawową konstrukcją najczęściej jednak przy świadczeniu usług jest stawka godzinowa bądź określona kwota za określoną liczbę godzin. Umowa o świadczenie usług często również zawiera postanowienia dotyczące poufności. Poufności, czyli takich informacji, które strony sobie przekazują i które mają dla nich ważne znaczenie. Nie jest to obowiązkowy element umowy o świadczenie usług, ale element przydatny, bo często jest tak, że to świadczenie usług faktycznie wiąże się z udostępnianiem sobie wzajemnie jakichś ważnych informacji. I można w umowie o świadczenie usług zawrzeć paragraf regulujący kwestie poufności, wskazujący, które informacje są poufne, co z tego wynika, jak należy te informacje poufne chronić, jakie są ewentualne kary za naruszenie obowiązku poufności, kto może o tych informacji uzyskiwać dostęp, a kto nie. To wszystko w umowie o świadczenie usług w obrębie oddzielnego paragrafu poświęconego poufności można uregulować, bądź można w ogóle zawrzeć oddzielną umowę o zachowaniu poufności i nie wtrącać do umowy o świadczenie usług paragrafu o poufności, co właśnie przerzucić wszystko do oddzielnej umowy, umowy o zachowaniu poufności, tej tak kolokwialnie określonej jako NDA. No ale o ile poufność w umowie o świadczeniu usług jest fakultatywna i nie zawsze się pojawia, o tyle zawsze powinien się pojawić paragraf poświęcony czasu trwania takiej umowy o świadczeniu usług. No bo umowa o świadczeniu usług najczęściej zawierana jest na jakiś dłuższy okres i ten okres może być albo jakimś określonym czasem, albo nieokreślonym. Czyli można na przykład zawrzeć umowę o świadczenie usług na rok, na pół roku, na 3 miesiące, ale można też wskazać na przykład, że umowa jest zawierana na czas nieokreślony z określoną możliwością jej wypowiedzenia. No, najczęściej stosowanym wariantem jest tutaj umowa na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia, na przykład z dwutygodniowym zachowaniem okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Ale nie jest to oczywiście jedyna możliwa konstrukcja, bo czasem zdarzają się też umowy kombinowane. Na przykład przez pierwszy rok mamy umowę na czas określony, ale ona potem się automatycznie przekształca w umowę na czas nieokreślony, którą można wypowiedzieć na określonych zasadach, a jeżeli któraś ze stron nie chce, żeby ta umowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, to powinna złożyć oświadczenie o tym, że nie chce. Jeżeli nie złoży, to umowa się przekształca. Więc znowu, nie ma tutaj jednego złotego sposobu na uregulowanie czasu trwania umowy. Ważne, żeby umowa zawierała paragraf poświęcony tym kwestiom i oprócz czasu trwania umowy regulowała również kwestię ewentualnego wypowiedzenia, czyli rozstania się stron. I to są takie najbardziej podstawowe kwestie, które w umowie o świadczenie usług powinny się znaleźć. I mamy też oczywiście zawsze na końcu umowy taki paragraf jak pozostałe postanowienia. Tam jest na przykład miejsce, żeby uregulować kwestie przetwarzania danych osobowych, jakąś klauzulę informacyjną, wyznaczyć jakieś osoby kontaktowe, czyli kto z każdej ze stron jest odpowiedzialny za realizację umowy, jak te osoby kontaktowe mogą się zmieniać, w jaki sposób można zmienić umowę, czy to musi być forma pisemna, czy to może być jakaś inna forma, jakie prawo jest właściwe dla umowy, jaki sąd jest właściwy w sytuacji, w której umowa o świadczenie usług wygenerowałaby jakiś problem. No w tych pozostałych postanowieniach przewiduje się te wszystkie różne kwestie, które wcześniej zostały ujęte, a mogą mieć znaczenie. I zasadniczo to są takie najważniejsze informacje o umowie o świadczenie usług, które chciałem Ci dzisiaj przekazać. Chciałbym, żebyś z tego dzisiejszego spotkania wyszedł z takim przekonaniem, że jesteś w stanie rozróżnić sytuację, gdy zawieramy umowę o dzieło, umowę współpracy, umowę o świadczenie usług i co w takiej umowie o świadczenie usług powinno się znaleźć. Umowę o świadczenie usług możesz oczywiście przygotować samodzielnie, posiłkując się informacjami, które przedstawiłem na tym nagraniu. Natomiast jeżeli chciałbyś sobie pomóc, to w moim blogowym sklepie możesz znaleźć wzór umowy o świadczenie usług. To jest gotowy szablon, za który płacisz internetowo, dostajesz go natychmiast po otrzymaniu płatności i pracujesz nim w postaci dokumentu wordowskiego, który możesz otworzyć czy to w Wordzie, czy to w jakimś innym programie biurowym. Szablon zawiera te wszystkie kwestie, o których tutaj dzisiaj powiedziałem. Link do zakupu znajdziesz w opisie tego nagrania. I cóż, to wszystko na dzisiaj. Wielkie dzięki za uwagę. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania dotyczące umowy o świadczenie usług, zostaw komentarz pod tym filmem bądź po prostu namierz mnie indywidualnie pisząc do mnie maila. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz na moim blogu prakreacja.pl bądź na stronie mojej kancelarii Prakreacja Legal. Dzięki za uwagę, trzymaj się ciepło, trzymam kciuki za Twoje umowy o świadczenie usług. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, cześć.